Podzielono pracę na trzy osoby. Rejewski wynalazł cyklometr, dzięki któremu ustalono cykl, kiedy i gdzie będzie przechodził impuls do maszyny. Zygalski wynalazł metodę płacht, dzięki którym zawężano do jednej z liter poszczególny dekryptaż całych zdań. Enigma to ciekawa maszyna, która szyfruje jedną literką kombinacją wszystkich liter z alfabetu, więc każda literka jest zaszyfrowana na, jeżeli mi pamięć nie myli, 26 sposobów, więc w ciągu zdań to jest naprawdę olbrzymia ilość danych do odszyfrowania. Więc Zygalski podjął się wynalezienia płacht, które potrafił do minimum ograniczyć czy też zawęzić do jednej literki tę prawdziwą, która jest ukryta właśnie w szyfrze. Mamy także pana Różyckiego, który podjął się opracowania metody zegara, w związku z czym wiedziano kiedy i gdzie, który tryb maszyny będzie działał i szyfrował dane. Gdybyśmy weszli do środka Enigmy i zobaczyli, jak ona się zachowuje, w jaki sposób działa, no to są to trzy cylindry, które za każdym razem inaczej szyfrowały komunikaty, w związku z czym wynalazek Różyckiego również uzupełnił tę układankę, która jakby jeszcze nie zautomatyzowała, ale bardzo pomagała w dekryptażu tych bardzo trudnych szyfrów. No ale właśnie, jeśli chodzi o automatyzację, no bo nie do pomyślenia był fakt, żeby ultratajna komórka składająca się z trzech osób deszyfrowała gigantyczne ilości meldunków. Po prostu nie wyrabiali się z tym wszystkim. W związku z czym należało proces troszeczkę zautomatyzować i do takiego wynalazku doszedł Różycki, który wynalazł bombę kryptologiczną. Ona polegała na tym, że niemal w automatyczny sposób maszyna dostosowywała się do szyfrów, które przesłali Niemcy, w związku z czym dekryptaż był możliwy niemal automatycznie. Aczkolwiek Niemcy znowu, może nie tyle co wiedząc, że został szyf złamany, ale zmieniając metodę, spowodowali, że tych bomb kryptologicznych należało produkować więcej i więcej, coraz nowoczniejszych i nowoczniejszych, co w krótkim czasie spowodowało braki sprzętowe, kadrowe, bo nie należało się tym dzielić ze wszystkimi dookoła oczywiście, i finansowe dla polskiej komórki wywiadu. W związku z czym za porozumieniem ze sztabem głównym i najwyższymi osobami w państwie zdecydowano się oddać metodę dekryptażu w stronę aliantów. Wiązały nas sojusze, mieliśmy pełne zaufanie, w związku z czym tak też się stało. Wybucha wojna w 1939 roku. Zespół naszych kryptologów zostaje ewakuowany do Francji, ale postęp ruchów niemieckich na zachodzie jest tak szybki, że z Francji zostają szybciutko ewakuowani do Anglii, gdzie dalej pracują nad udoskonalaniem tej metody, ale już w zespole międzynarodowym wespół z Anglikami. Szacuje się, że dzięki metodzie właśnie zespołu, w którym był Marian Rejewski, uratowano 30 milionów ludzi. Osoba bardzo skromna, nie chwaląca się zbytnie, jak opisują tutaj znajomi, czy też w pamiętnikach. Przeżył wojnę, w 1946 roku powrócił do kraju i uwaga, do 1967 roku milczał na swój temat zupełnie. W 1967 roku wiemy także, że zamieszkiwał kamienicę przy ulicy Gdańskiej 10, a później wyprowadził się do Warszawy, gdzie zmarł 13 lutego 1980 roku i wydaje mi się, że bardzo zasłużenie jego prochy spoczęły na Powązkach w kwaterze B39, więc jeżeli ktoś będzie w Warszawie, to jak najbardziej tam odwiedzić ten grób. Ale nie tylko, bo i w Bydgoszczy również doczekał się kilku punktów, które przechadzając się spacerem warto odwiedzić i pamiętać o Marianie Rejewskim, który stamtąd pochodził. Jest ulica Rejewskiego w tym mieście. Marian Rejewski jest również patronem zespołu szkół 24. Jego nazwiskiem ochrzczono Aulę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a także Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Przy ulicy Wileńskiej 6, przy której mieszkał na początku, znajduje się pamiątkowa tablica, jak również przy Muzeum Wojsk Lądowych. Tam również jest ta tablica. No i oczywiście, wracając na skrzyżowanie ulicy Gdańskiej i Śniadeckiej, zróbmy sobie zdjęcie, selfie, przesiądźmy się na chwilę na ławeczkę, która została odsłonięta w setną rocznicę urodzin Mariana Rejewskiego.